narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, dzisiejsze święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny zaprasza nas do tego, abyśmy się zapatrzyli w nią, abyśmy bliżej przyjrzeli się tej, która jest naszą matką, naszą orędowniczką, naszym wzorem do naśladowania, tą pierwszą, najwierniejszą chrześcijanką. Od niej chcemy się uczyć, jak być uczniami Chrystusa, jak stawać się chrześcijanami. Zacznijmy od słów wielkiego czciciela Maryi, świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort, który zmarł w 1716 roku. W słynnym dziele, w takim traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, traktacie, który, jak wiemy skądinąd, był wielką inspiracją do czci maryjnej młodego Karola Wojtyły, potem kardynała i papieża Jana Pawła II. Otóż w tym dziele święty Ludwik pisze tak: aby wznieść się i zjednoczyć z Bogiem, trzeba posłużyć się tym samym sposobem, jakim On się posłużył, aby stąpić do nas, stać się człowiekiem i udzielić nam swoich łask. A tym sposobem jest właśnie prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy. A więc jeżeli chcemy wznieść się do Boga, to trzeba posłużyć się tym sposobem, którym Bóg się posłużył, aby zniżyć się ku człowiekowi. A tym sposobem jest prawdziwe, jak podkreśla święty Ludwik, nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy, czyli zdrowa cześć do Matki Bożej. I tu od razu rodzi się pytanie, czy cześć dla Matki Bożej może być niezdrowa, czy może być coś wadliwego w czci naszej Pani i Królowej? Otóż niestety tak. Święty papież Paweł VI, poprzednik Jana Pawła II, a między nimi, jak pamiętamy, był błogosławiony w ostatnią niedzielę Jan Paweł I, więc Paweł VI wydał taką adhortację, dokument pod tytułem Marianis Cultus, czyli o kulcie Matki Bożej, w którym dokumencie wymienia cały szereg rażących błędów w czci Matki Bożej. I jakie to mogą być błędy? Na przykład nadmierna czułostkowość. Traktowanie Matki Bożej właśnie tylko w takiej płaszczyźnie emocjonalnej, uczuciowej, wyrażającej się w takich dość infantylnych określeniach, jak się czasem słyszy, matuchno, mateńko, mamusiu. Tak możemy mówić do własnej matki. Maryja jest jednak kimś więcej niż tylko naszą taką mateczką, takim kimś od serca. To się wydaje takie czułe, takie zapełniające pewną potrzebę serca, Ale jeszcze raz podkreślmy, nasza cześć, nasza wiara nie może być sprowadzona tylko do uczuć, do wrażeń, do doznań. Jest czymś znacznie więcej. Innym błędem, na który zwraca uwagę papież Paweł VI w tejże adhortacji Marialis Cultus, jest m.in. przewartościowywanie roli Maryi, traktowanie Matki Bożej tak, jakby była ważniejsza od Chrystusa. I to często się zdarza i często się słyszy w takich różnych pobożnych, wydawałoby się, modlitwach, gdzie Matka Boża jest tą ważniejszą niż Pan Jezus. No owszem, gdzieś tam Pan Jezus się pojawia, ale jakby w drugim szeregu. Dam przykład. W parafii, na terenie której mieszkam, był taki zwyczaj, teraz tam to zmieniono z uwagi na inne okoliczności, ale był taki zwyczaj, że zawsze w pierwszą sobotę po mszy wieczornej aż do apelu, do 21:00, było wystawienie Najświętszego Sakramentu i kółko różańcowe i Legion Maryi miały swoją adorację. One zagładnęły tą adoracją. To była adoracja dla wszystkich, dla całej parafii. Ale te dwie grupy, a prawdę mówiąc, ta sama grupa kobiet, bo tylko tam kobiety były, one zdominowały te 3 godziny adoracji. Nie sposób było tam się pomodlić, bo tak, jedna grupa skończyła różaniec, to druga zaczyna różaniec. No tak jakby nie można razem odmówić jednego różańca. No ale nasz różaniec jest lepszy niż ich różaniec. Oczywiście przed ołtarzem, gdzie jest monstrancja, stoi figurka Matki Bożej, albo nawet wręcz na ołtarzu. I teraz nie wiemy, czy czcimy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czy Matkę Bożą. I kiedyś ja zachodziłem na tę adorację, zwłaszcza tak na koniec, na apel, i wierzcie mi, trudno się było pomodlić. Kilka kobiet, 10-15, mikrofon przy ustach, na full, także nawet w pobliskim, tak, no, tam był sklep, tak jest, gdzieś 200 metrów od kościoła, to już przy sklepie słychać ich, że tam one są. Tak to głośno wszystko. Po co? Siedzą razem w jednym miejscu, ale mikrofon. Poczucie władzy w kościele, prawda? No, własnych myśli człowiek nie słyszy. No i jedna z tych pań modląca się przed Najświętszym Sakramentem wypowiada modlitwę do Matki Bożej. Więc zaciekawienie przysłuchuje się tej modlitwie. Trwała ona jakieś 10 minut. Najświętszy Sakrament, wystawienie. Cały czas matko, matuchno, mateńko i to, i tamto, i różne treści. Ani razu w tej długiej modlitwie do Matki Bożej nie pojawiło się imię Jezusa Chrystusa. Przed Najświętszym Sakramentem. Moi drodzy, to są przykłady fałszywego kultu, niewłaściwej czci Matki Bożej. I takich przykładów można by mnożyć. Czasem, słuchając nawet gorliwych kaznodziejów, można mieć wrażenie, że to Matka Boża odkupiła świat, a nie Pan Jezus, a nie Chrystus. Oczywiście tak nie może być. Zdarzają się też takie wypowiedzi, znowu celowo nie przytaczam człowieka, który w internecie bardzo jest aktywny i bardzo dużo mówi na ten temat, który no, opowiada rzeczy przedziwne. Na przykład mówi, że aby się zbawić, to trzeba wejść w łono Maryi. No, jakkolwiek by to miało, cokolwiek miałoby to znaczyć. Jeżeli wejdziesz w łono Maryi, to stajesz się, bo to łono uświęciło Jezusa. Hola, hola. To chyba Jezus, Zbawiciel, wcielony Bóg, uświęca Maryję, a nie odwrotnie. To nie Maryja uświęca Jezusa. No i dalej ten kaznodzieja, ten mówca mówi tak. Jeżeli wejdziesz w łono Maryi, stajesz się bliźniakiem Jezusa. Upodabniasz się do Niego. Jesteś uświęcony. Takie proste, prawda? Co więcej, możesz kogoś, nawet bez jego wiedzy, wprowadzić w to łono Maryi i on zostanie uświęcony. Moi kochani, nie ma czegoś takiego jak zbawienie zastępcze. Każdy musi sam zadbać o swoje zbawienie. Nie można kogoś uświęcić bez jego woli, bez jego wiedzy. Tak się nie dzieje. No ale pobożny czciciel Matki Bożej, który opowiada po prostu bzdury. To nie jest prawdziwa cześć Matki Bożej. Nie można oddawać prawdziwie czci opartej na kłamstwie. To trochę tak, jakby jakiejś pani opowiadać komplementy zupełnie nierzeczywiste. Myślę, że każda mająca poczucie własnej godności kobieta czułaby się dotknięta komplementem, który jest nieadekwatny. Pozwólcie na pewną żartobliwą sytuację. Miałem koleżankę w klasie, bardzo sympatyczną, była bardzo piegowata. Nie była może pięknością, ale myśmy ją wszyscy lubili, bo była bardzo takim ciepłym, serdecznym człowiekiem. I kiedyś przy jakiejś okazji, to już kilka lat później, już byłem chyba księdzem, spotkałem znajomą siostrę zakonną, która też była bardzo piegowata. I nie wiem, dlaczego mi się tak skojarzyło, a myśmy na tą naszą koleżankę mówili Biedronka. I tą siostrę zobaczyłem, mówię, cześć Biedronka. I ona się poczuła obrażona. No i słusznie. Więc coś podobnego jest i tutaj. Nie możemy czcić Matki Bożej niezgodnie z prawdą. Z prawdą biblijną, z prawdą dogmatyczną. To nie są łatwe rzeczy, ale trzeba być na to uwrażliwionym. No i tym, którzy poczuli się zaniepokojeni tą moją uwagą, że cześć Matki Bożej może być nieprawdziwa, zgodnie z tym, co mówi święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, śpieszę wyjaśnić, w jaki sposób poprawnie czcić Matkę Bożą. Zanim jednak to powiem, chcę zwrócić uwagę na pewien szczegół. Często mówimy kult maryjny, kult Matki Bożej. Tak się przyjęło mówić. Jednak warto wiedzieć, że w odniesieniu do Matki Bożej bardziej poprawnym jest mówić o czci, bo kult należy się tylko i wyłącznie Bogu. Świętych, Matkę Bożą, świętych, świętego Józefa, świętego Michała Archanioła czcimy. Bogu oddajemy kult, a tych czcimy. Znowu, wybaczcie, nie będę tłumaczył tych szczegółów teologicznych, bo to wymagałoby dużo czasu, a mamy inne treści do omówienia. Raczej poprawnie jest mówić o czci Matki Bożej niż o kulcie. Jaka ta cześć może być? Jak ona powinna być kształtowana? Jeżeli chcemy nauczyć się poprawnej czci Matki Bożej, to zapatrzmy się w obraz jasnogórski. To jest doskonała dla nas lekcja, jaka powinna być nasza cześć. Zwróćmy uwagę. Na obrazie jasnogórskim, który w ikonografii nazywany jest Chodegetrią, Maryja jest stosunkowo dużą postacią, piękną postacią. Jej piękne oczy, twarz przyciąga uwagę pielgrzyma. Pielgrzym kontempluje twarz Matki Bożej, patrzy na nią i śledząc jej twarz, jej sylwetkę, dostrzega dyskretny gest pokazujący na Jezusa. Maryja zdaje się ustawicznie mówić: idźcie do Niego. On jest ważniejszy. Zróbcie wszystko, co On wam każe. Jeśli ktoś był na Jasnej Górze, to pewnie pamięta, że właśnie te słowa padają w Ewangelii. Tam, na Jasnej Górze, z zasady czytana jest Ewangelia o weselu w Kanie Galilejskiej i w tym fragmencie są te słowa Maryi, która do sług mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Maryja nie mówi: zróbcie, co ja wam powiem. Co mój Syn, On jest ważniejszy, idźcie do Niego. Właśnie greckie słowo chodegetria oznacza tę, która pokazuje drogę. Maryja zawsze prowadzi do Jezusa. Ona jest służebnicą pańską. Tak o sobie powiedziała i tak występuje w historii zbawienia. Jakkolwiek nazywamy Maryję królową i matką, to zawsze jest to postawa służebna. I to jest istota właściwej czci Matki Bożej. Mianowicie oddajemy cześć Maryi, pamiętając, że jest ona służebnicą, że jest tą, która prowadzi do Jezusa. Ona nigdy sobą nie przesłania Jezusa. I nie możemy zwracać się do Maryi tak, jakby ona była przed Synem, ważniejsza niż Jezus. Wspomniany święty Ludwik Maria Grignion de Montfort powiada, że Maryja jest jak echo. Gdy my wołamy w modlitwie Maryja, ona odpowiada Bóg. Albo jest jak soczewka. Wiadomo, soczewka, światło, które pada na nią, skupia i kieruje do ogniska. Wszystkie modlitwy, jakie zanosimy, jak mówimy do Maryi, ona kieruje do Boga, niczego sobie nie zatrzymując z tej czci, jaką jej oddajemy. Co więcej, Maryja jest matką Kościoła, jak określił ją papież Paweł VI w trakcie Soboru Watykańskiego II, wyrażając w ten sposób wielowiekową cześć Kościoła. Maryja jest matką, a matka jest pośród swoich dzieci. Ona modli się z nami. I znowu przyjęło się mówić, że my się modlimy do Maryi. Modlitwa nasza, chrześcijańska, jest zawsze zwrócona do Boga. Bóg jest właściwym adresatem naszej modlitwy. My raczej modlimy się z Maryją do Boga. A jeżeli nawet zwracamy się wprost do niej, to ona zawsze naszą modlitwę kieruje do Boga. To jest właściwy porządek czci Matki Bożej. I tenże papież Paweł VI w wspomnianej adhortacji Marialis Cultus wymienia 10 takich zasad, które gwarantują poprawność czci. Po pierwsze, zasada trynitarna. To znaczy, że powinniśmy pamiętać, że Maryja jest arcydziełem Przenajświętszej Trójcy. Że Maryja jest córą Boga Ojca, Matką Syna Bożego i oblubienicą Ducha Świętego. Że zwłaszcza w jej tajemnicy niepokalanego poczęcia objawia się dzieło Boskiej Trójcy. Że Maryja niepokalanie poczęta jest tym archetypem, tym wzorem człowieka, jakim byśmy byli, gdyby nie grzech pierworodny. W niej objawia się całe piękno Boga. Dalej druga zasada chrystologiczna, o której już powiedziałem, że Maryja zawsze prowadzi do Jezusa, że nie można w poprawnej czci Matki Bożej zamieniać ich rolami. Trzecia zasada pneumatologiczna, mówiąca o Duchu Świętym, przypomina, że w Maryi najpełniej objawia się uświęcające działanie Ducha Świętego. Jeżeli chcemy poznać, jak działa Duch Święty i na czym polega nasza uległość wobec Ducha Świętego, patrzmy na Maryję. Już w starożytności mówiono, że ona jest pneumatofora, czyli ta, która niesie w sobie Ducha Świętego. Ona jest tą oblubienicą Ducha Świętego. A Sobór Watykański II mówi, że Maryja jest sacrarium spiritus sancti, czyli takie sanktuarium, takie miejsce święte, w którym najpełniej możemy dostrzec działanie Ducha Świętego. Kolejna zasada to eklezjologiczna. Mamy czcić Maryję jako Matkę Kościoła. A Matka jest w rodzinie, nie u sąsiadów. Matka jest pośród swoich dzieci. Ona jest z nami, pośród swego ludu. I jako Matka nas prowadzi. Jest gwiazdą przewodnią. To jest ważne, dlatego że w dawnej mariologii, takiej jeszcze XIX-wiecznej, pod wpływem romantyzmu, przedstawiano nierzadko i do dzisiaj, niestety to pokutuje w różnych pobożnych książkach maryjnych, przedstawianie Maryi jako tej naj. Maryja jest tą królową, najpiękniejszą, najwznioślejszą, najwspanialszą, te superlatywy. Owszem, jak najbardziej słuszne, bo Maryja rzeczywiście przewyższa nas we wszystkim. Ale zwróćmy uwagę, że jeżeli mówimy o niej, że ona jest taką naj, to możemy ją tylko podziwiać, ale nie naśladować. Nie chodzi więc o to, aby się tylko wpatrywać w jej piękno, ale to piękno w sobie odwzorowywać. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, niestety często prześmiewczo nazywana Tereską, nawet przez pobożnych kaznodziejów, nie wolno tak mówić o świętych. To jest kpina ze świętych, jeśli się jej imiona zdrabnia. To są święci, tym bardziej święta Teresa od Dzieciątka Jezus jest doktorem Kościoła, jest kimś naprawdę poważnym. A to, że zmarła mając 25 lat, to nie upoważnia nas, żebyśmy ją poklepywali po plecach, żebyśmy się spoufalali i mówili cześć Tereska. To tak jakbyśmy mówili o Janie Pawle II, Jasio Pawełek II, prawda? No, czujemy chyba niestosowność takich określeń, ale to tak na marginesie. Otóż święta Teresa od Dzieciątka Jezus, kiedy już była umierająca na gruźlicę, siostry przy jej łóżku rozmawiały o czci Matki Bożej z racji jakiejś uroczystości i właśnie skupiły uwagę na tym, że Maryja jest taką wspaniałą królową, taką wyniosłą królową, którą wszyscy podziwiają. A święta Teresa oburzyła się i powiedziała, ona jest bardziej matką niż królową. Maryja jest matką, jest blisko nas, jest pośród nas, jest w swoim Kościele. I o tym powinniśmy też pamiętać, formułując nasze prośby, nasze modlitwy przez nią zanoszone do Boga. Kolejna zasada to tak zwana zasada liturgiczna, to znaczy, że wszystkie nabożeństwa maryjne, takie jak różaniec, jak litania, one muszą ustąpić przed liturgią. Liturgia mszy świętej jest najważniejsza. Nie można mieszać tych rzeczy albo je zastępować. Że na przykład w czasie mszy świętej sobie odmówimy różaniec. Albo na przykład w czasie mszy świętej sobie odśpiewajmy litanię, bo będzie szybciej w maju nabożeństwo majowe połączymy z mszą świętą. Tak nie wolno. Różaniec jest poza mszą świętą, tak jak tu praktykujemy. Przed mszą świętą różaniec nas przygotowuje do mszy świętej, ale nie odmawiamy różańca w czasie mszy świętej. Msza święta z uwagi na ofiarę Chrystusa jest najważniejsza. Kolejna zasada ekumeniczna głosi, że w naszej czci do Matki Bożej nie powinno być nic, co by było źródłem konfliktów wyznaniowych. No, czy dzieci kłócą się o własną matkę? Jest coś nienormalnego, że właśnie Maryja jest przedmiotem kontrowersji pomiędzy wyznawcami protestantyzmu a katolikami na przykład. A to wynika często z tego, że nasza pobożność maryjna nie do końca jest poprawna. I tutaj pojawia się kolejna zasada, zwana zasadą biblijną, bardzo ważną. A mianowicie, że w czci Matki Bożej mamy opierać się przede wszystkim na tym, co jest w Piśmie Świętym, bo to jest źródło wiary. A więc nie folklor, nie jakieś ludowe wyobrażenie, jakieś legendy o Matce Bożej, ale prawda biblijna. Z tej racji papież Jan Paweł II w liście Rosarium Virginis Mariae o różańcu, w którym, jak wiemy, wprowadził te tajemnice światła, usilnie zaleca, aby w rozważaniach różańcowych przytaczać odpowiednie fragmenty Pisma Świętego. Żeby te rozważania różańcowe były właśnie biblijne, a nie takie uczuciowe, jak to czasem się zdarza nawet w różańcu prowadzonym w Radio Maria, gdzie czasem te rozważania są tak dziwaczne, w tak cały świat idące, że niewiele tam można znaleźć prawdy biblijnej. I są jeszcze inne zasady, jak na przykład zasada antropologiczna, która mówi o tym, że mamy czcić Maryję jako realną osobę, realną kobietę, która żyła w uwarunkowaniach tamtych czasów, a nie jakąś taką boginię, traktować ją tak, jakby była czwartą osobą boską. I tak dalej. To kilka takich zasad, które podaje papież Paweł VI w trosce o to, aby nasza cześć dla Matki Bożej była zdrowa i właściwa, abyśmy w ten sposób, naśladując Maryję, odnajdywali własny kształt naszej pobożności. I właśnie jest tam jeszcze jedna zasada, zasada naśladowania, że istotą czci Matki Bożej jest naśladowanie, nie tylko zachwycanie się Maryją, wyrażające się w tych okrzykach, ach, och, prawda, naj, ale przede wszystkim naśladowanie. I prawdziwy czciciel Matki Bożej stawia sobie pytanie, co Maryja, co ona w mojej sytuacji uczyniłaby, jak ona by postąpiła. To jest właściwa, zdrowa pobożność maryjna. I właśnie, moi drodzy, to jest istotne, abyśmy ją naśladowali. Ale w czym? Czego możemy się uczyć od Maryi? Sięgając do nauczania Jana Pawła II, zawartego w encyklice Redemptoris Mater o Matce Bożej, przede wszystkim powinniśmy od niej uczyć się postawy wiary. Maryja uczy nas wiary, jak wierzyć Bogu. Kiedy przychodzi do niej Archanioł Gabriel i zwiastuje, że będzie ona Matką Syna Bożego, Maryja nie pyta, ale o czym ty mówisz, o co ci chodzi? Ale jedynie upewnia się co do Bożego zamysłu. Ona doskonale wie, o czym mówi Archanioł Gabriel. I to jest właśnie przejaw jej wiary, jej tej świadomości wiary. Ona zna treść Pisma Świętego, bowiem posługuje się tekstami biblijnymi. Na przykład słynny hymn, który wygłasza Maryja na progu domu świętej Elżbiety, Magnificat, wielbi dusza moja sławę Pana mego, jest parafrazą innego tekstu, bardzo podobnego, napisanego kilkaset lat wcześniej, znajdującego się w pierwszej Księdze Królewskiej. To świadczy o tym, że Maryja zna treść wiary, zna Pismo Święte. Tego od niej powinniśmy się uczyć. Dalej Maryja uczy nas modlitwy. Święty Łukasz Ewangelista aż dwukrotnie podkreśla, że Maryja wszystkie te zbawcze wydarzenia rozważała i zachowywała w swoim sercu. Czyli medytowała, modliła się tym wszystkim, co się działo w jej życiu i wokół niej. Ona jest też obecna pod krzyżem. To bardzo piękny przykład dla nas. Maryja jest pod krzyżem. Ewangelista Jan podkreśla, że Maryja stała pod krzyżem w momencie męki jej syna. Kiedy jako matka patrzy, jak mordują jej niewinnego syna, ona z godnością stoi pod krzyżem. W ówczesnej tradycji, w ówczesnym zwyczaju wyrażanie swojego bólu, swojego żalu, smutku, pokuty polegało na rzucaniu się po ziemi, tarzaniu się po ziemi, obrzucaniu się ziemią czy tamtym popiołem. Maryja z godnością stoi pod krzyżem, zachowuje swoją godność, powagę, całkowitą uległość wobec niezbadanych wyroków Bożej opatrzności. To jest dla nas wzór. Stać pod krzyżem, nie uciekać spod krzyża, nie złorzeczyć Bogu, ale przyjąć ten krzyż całym swoim sercem. Tego możemy od niej się uczyć. Od Maryi uczymy się postawy służby i miłości bliźniego. Maryja określiła siebie jako służebnica pańska. Natychmiast po tym, jak została Matką Syna Bożego, udaje się, aby służyć, udaje się do świętej Elżbiety, aby jej usłużyć w jej macierzyństwie. Ona wybrana spośród milionów kobiet na Matkę Syna Bożego. Miała prawo czuć się wyróżniona królową i tylko oczekiwać, żeby jej służono. Tymczasem ona służy. Na weselu w Kali Galilejskiej nie zasiada przy stole, ale gdzieś tam krąży w otoczeniu i tak jak prawdziwa matka troszczy się o różne drobiazgi. Zauważa, że skończyło się wino, że weselnicy mogą się poczuć rozczarowani, że zepsuje się klimat tej radości. Dlatego mówi, synu, wina nie mają. Maryja właśnie jest tą, która potrafi zauważyć nawet tak, powiedzielibyśmy, codzienne potrzeby. To jest dla nas wzór do naśladowania. A cóż powiedzieć o tym, że w całej historii chrześcijaństwa była niezliczona ilość różnego rodzaju, jak my mówimy, objawień, czy raczej takich zjawień nazywanych w teologii mariofaniami, w których Maryja ciągle nam służy. Ciągle nas napomina, wzywa, zaprasza, zachęca. Troszczy się o nas, troszczy się o nasze zbawienie. To jest także wzór do naśladowania z naszej strony. I to jest prawdziwa cześć dla Matki Bożej, jeżeli ta cześć jest właśnie we właściwym porządku. Przede wszystkim oparta na naśladowaniu Maryi, która nas jako Matka zawsze prowadzi do Jezusa. I moi drodzy, kończąc te rozważania, tylko wybiórcze tematy tutaj dotykam, chciałbym zachęcić ponownie do powzięcia misyjnych postanowień. Na przykład spróbujmy Może by się to udało, żeby codziennie siebie ofiarowywać Matce Bożej. To znaczy ofiarowywać siebie Bogu przez jej ręce. Kiedy zaczynamy dzień, odmawiamy nasz tradycyjny pacierz, Ojcze nasz, zdrowaś Mario, ale czasem dzieje się tak trochę mechanicznie. Może dobrze byłoby zatrzymać się przy tym zdrowaś Mario i świadomie powierzyć siebie. Maryjo, Ty mnie przeprowadź przez ten dzień, abym nie zgubił drogi prowadzącej do Jezusa. Ty opiekuj się mną jako moja matka. Więcej takiego bardziej dziecięcego odniesienia do niej. Możemy w tych intencjach ofiarować codziennie choćby jedno zdrowaś Mario, może anioł pański, do którego nas zachęcał święty Jan Paweł II, a może dobrze byłoby też częściej odmawiać tę najstarszą modlitwę maryjną, jaką znamy, pochodzącą z IV wieku, a mianowicie pod Twoją obronę. To jest ta najstarsza modlitwa, już znana w IV wieku. Niektórzy też znają modlitwę świętego Bernarda. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi i tak dalej. Modlitwa świętego Bernarda z XIII wieku. To jest pierwsza taka zachęta, aby codziennie jakąś prostą modlitwą kierowaną do Matki Bożej jej się powierzać, pozwolić się jej jako matce prowadzić do Jezusa. A drugie postanowienie to zadbajmy, aby jej wizerunek, czy to jasnogórski, czy może z innego sanktuarium, choćby z pobliskiej Błotnicy, czy z innych naszych diecezjalnych sanktuariów maryjnych, aby wizerunek Matki Bożej, naszej matki, naszej przewodniczki, był w naszym domu, abyśmy wpatrując się w jej przykład potrafili coraz bardziej stawać się Chrystusowi, coraz bardziej potrafili stawać się dojrzałymi chrześcijanami.